Puls Ziemi.
Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś na początek Pulsu Ziemi zapytamy o to, jakie choroby roślin sprawiają w Polsce najwięcej problemów.
Generalnie najbardziej problematyczne są tak zwane choroby i szkodniki kwarantannowe, czyli takie, których nie da się skutecznie zwalczać przy pomocy środków ochrony roślin i one wymagają zastosowania tak zwanej kwarantanny. Dobrym przykładem może być tutaj bakterioza pierścieniowa ziemniaków.
Potem powiemy, gdzie do wzięcia są spore pieniądze.
Będziemy mogli się ubiegać na inwestycje typu budowa, modernizacja budynków inwentarskich, budynków do przechowywania pasz i wyposażenia tychże budynków.
A na koniec smutne wspomnienie na temat podupadającego miejsca, pałacu w Rusocinie.
Ja nawet nie zapuszczam się w te zarośla, bo się boję spacerując. Wybrałam inną trasę. Kiedyś to była moja trasa na spacery, a teraz boję się zapuszczać w te haszcze zarośla.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Dziś na początek Pulsu Ziemi rozmowa z Andrzejem Chodkowskim, głównym inspektorem ochrony roślin i nasiennictwa w Polsce. Kilka dni temu przyjechał do Gdańska na konferencję poświęconą zdrowiu roślin i o zdrowiu właśnie rozmawialiśmy.
Zdrowie roślin jest dlatego tak bardzo ważne, że ma swój niezwykle duży wymiar ekonomiczny. Ocenia się, że około 35% plonów zjadają nieproszeni goście przy naszym stole, czyli choroby, czyli szkodniki. W Polsce można oszacować, że to jest wartość około 27 miliardów złotych rocznie, więc kwota niebotyczna.
A czy można powiedzieć, w przypadku jakich roślin, jakie choroby sprawiają najwięcej problemów?
Generalnie najbardziej problematyczne są tak zwane choroby i szkodniki kwarantannowe, czyli takie, których nie da się skutecznie zwalczać przy pomocy środków ochrony roślin i one wymagają zastosowania tak zwanej kwarantanny. Dobrym przykładem może być tutaj bakterioza pierścieniowa ziemniaków. To jest choroba, która w Polsce niestety występuje, ale właśnie dzięki działaniom Piorinu, dzięki działaniom inspekcji, skala występowania tej choroby w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmniejszyła się od około 20% w plantacjach towarowych do obecnych około 5%, także tutaj trend wydaje się bardzo obiecujący. Z kolei zdrowe ziemniaki i niewystępowanie tej choroby to możliwość sprzedawania ich do innych krajów unijnych. Do tej pory obowiązywały nas dosyć dotkliwe restrykcje w tym zakresie.
Spójrzmy z pomorskiej perspektywy na choroby roślin. Stoimy przy takich trzech wiele mówiących koszykach, w których są sadzonki truskawek. Jedna piękna, dorodna, kwitnąca, jeszcze zielona, ale widać, że w pełni zdrowa. No i dwie takie, o których powiedzieć, że są chore, to jak nic nie powiedzieć, ponieważ wyglądają bardzo źle. Jak wygląda walka z chorobami truskawek? To też zresztą taki bardzo aktualny temat.
Na szczęście te rośliny truskawek, które tutaj widzimy, nie są porażone przez choroby kwarantannowe, więc jest możliwość zastosowania najlepiej, i to bym zalecał, integrowanej ochrony roślin. To jest metoda, która polega na tym, że stosuje się nie maksymalne, ale optymalne dawki środków ochrony roślin i że stosuje się je wtedy, kiedy rzeczywiście występuje taka potrzeba. To są choroby grzybowe, więc tutaj spektrum zarejestrowanych środków jest bardzo duże i one mogą być skutecznie zwalczane.
Czy z Pana perspektywy problemem jest także w kwestii walki z chorobami roślin brak świadomości rolników? Bo na przykład w przypadku hodowli zwierzęcych wielu specjalistów wskazuje na brak świadomości związanej choćby z bioasekuracją. Czy tutaj w przypadku roślin można doszukiwać się analogicznej sytuacji?
Polscy rolnicy mają bardzo wysokie kwalifikacje, natomiast trzeba też powiedzieć, że ciągle się pojawiają nowe zagrożenia. W Europie takim zagrożeniem jest bakteria Xylella fastidiosa, która pustoszy gaje oliwne we Włoszech i to dosłownie całe plantacje usychają i muszą być usunięte. Często są to drzewa oliwne, które mają 1000 lat, więc to jest naprawdę niesamowite zjawisko. Do Polski na szczęście ta bakteria jeszcze nie dotarła, ale jest już w Niemczech, więc musimy mieć świadomość i polscy rolnicy też muszą mieć świadomość, że te zagrożenia pojawiają się ciągle i wymagają i wiedzy, i doświadczenia, i przede wszystkim dobrej współpracy z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Do tego bym zachęcał. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, mamy problem związany ze zdrowiem roślin, to zawsze można i należy się zwrócić w tej sprawie do inspekcji.
W jaki sposób inspekcja może zapobiegać temu, aby ta choroba dostała się do Polski?
No przede wszystkim przez skuteczną kontrolę tych roślin, które do naszego kraju przyjeżdżają, czyli ocena, czy nie ma tam objawów chorobowych, a nawet jeżeli one nie są obserwowane, to przeprowadzanie badań laboratoryjnych. Inspekcja dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą laboratoryjną, także mamy możliwość wykrywania szerokiego spektrum chorób i szkodników roślin.
Jeśli chodzi o coś, co może zaszkodzić, mówiąc ogólnie, naszemu środowisku, to także rośliny inwazyjne. Tutaj przykład bardzo dobrze znany na naszym terenie barszczu sosnowskiego. A czy są jeszcze jakieś inne rośliny, które być może w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dostały się do Polski i sieją takie spustoszenie jak barszcz?
Barszcz sosnowskiego jest takim najbardziej spektakularnym przykładem, dlatego że oddziałuje na zdrowie ludzi. Bardzo często dochodzi do poparzeń, więc to jest rzeczywiście roślina groźna dla zdrowia ludzkiego. Natomiast przed kilkunastoma, kilkudziesięcioma laty, kiedy Polska była importerem zboża, spotykaliśmy taką roślinę, która bardzo ładnie się nazywa ambrozja, która została zawleczona wraz z importowanym zbożem ze Stanów Zjednoczonych. Na szczęście był to chwast, który o wiele łatwiej zwalczać niż barszcz sosnowskiego, więc z ambrozją już w tej chwili problemu nie mamy. Przestaliśmy importować zboże, jesteśmy eksporterem.
A czy to w drugą stronę także może zadziałać? Jesteśmy eksporterem, a nie importerem? Czy to jest tak, że kraje, do których eksportujemy zboża, mają pewne obawy związane z na przykład jakąś rośliną, która mogłaby zostać zawleczona z Polski do tego kraju, który jest krajem docelowym?
Tak, oczywiście każde państwo ma swoje wymagania fitosanitarne. Także jeżeli chcemy eksportować rośliny, to one na ogół muszą być zbadane i musi być wystawione świadectwo fitosanitarne, które w obrocie międzynarodowym stanowi takie zaświadczenie profesjonalnej służby, że te rośliny spełniają wymagania fitosanitarne. Istotne jest to, że te standardy fitosanitarne są też przedmiotem prawa międzynarodowego, czyli żaden kraj nie może sobie dowolnie ograniczać importu ze względu na zdrowotność roślin, tylko są pewne ustalone przepisy międzynarodowe, które to regulują.
Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Thank you. kiedyś tak. Pod jesień tak też czoło wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak kapci miękki. Że drogi pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat.
Teraz w Pulsie Ziemi wybieramy się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo 29 czerwca ruszył nabór wniosków na bardzo ważną dla rolników modernizację gospodarstw rolnych. O szczegółach tego naboru opowiada Sylwia Skupień.
Nabór zakończymy 28 lipca bieżącego roku. Nabór na modernizację gospodarstw rolnych na obszar A, B i C, czyli na rozwój produkcji prosiąt, rozwój mleka krowiego i bydła mięsnego.
O dofinansowanie jakich inwestycji można się starać w tych poszczególnych punktach?
Jeżeli chodzi o modernizację gospodarstw rolnych, w ramach tego naboru będziemy mogli się ubiegać na inwestycje typu budowa, modernizacja budynków inwentarskich, budynków do przechowywania pasz i wyposażenia tychże budynków.
Jak wyglądają kwestie dofinansowania?
Jeżeli chodzi o dofinansowanie, jeżeli chodzi o rozwój produkcji prosiąt, mamy tutaj kwotę dofinansowania do 900 tysięcy, bydło mięsne i mleczne 500 tysięcy kwota pomocy.
Wiem, że rolnicy czekali na te dopłaty tutaj z taką dość dużą niecierpliwością, tak mówiło się w branży rolnej.
Tak, jest to już kolejny nabór, trzeci nabór, jeżeli chodzi o modernizację gospodarstw rolnych, jeżeli chodzi o te obszary A, B i C. Mamy nadzieję, że zainteresowanie będzie spore i mamy nadzieję, że wnioskodawcy nam dopiszą.
A jak wygląda sytuacja z tą pulą dostępnych środków?
Jeżeli chodzi o dostępne środki, oczywiście będzie tworzona lista rankingowa ze względu na otrzymaną punktację. Według danych, które będą zawarte we wniosku o dofinansowanie. Natomiast ja nie obawiam się, że jeżeli wnioskodawca złoży poprawny wniosek z kosztami kwalifikowalnymi, osiągnie ten minimum 4 punkty, żeby środków zabrakło.
A co będzie szczególnie dobrze punktowane? Co trzeba zrobić, aby mieć pewność, że ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie?
No tak jak już wspomniałam, minimalna ilość punktów na wniosek dla wnioskodawcy, aby w ogóle był wzięty pod uwagę do weryfikacji, to jest 4 punkty. Preferowane będą inwestycje, które zakładają zwiększenie ilości zwierząt. Preferowane są inwestycje, które mają pozytywny wpływ na ochronę środowiska, gospodarstwa, które mają certyfikaty dotyczące unijne bądź krajowe, dotyczące jakości żywności. Oraz no przede wszystkim to, co jest we wszystkich działaniach inwestycyjnych, preferujemy młodych rolników, czyli tych rolników, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia.
Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże jak. Więc po co chowasz twarz pod koc? Dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nierozchwytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia. Szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośniętą biegiem ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień?
Kilka dni temu informowaliśmy w Radiu Gdańsk, że po tym jak w zeszłym tygodniu spłynęła część tzw. dworku Ambergold w Rusocinie, mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i pomogli policji w znalezieniu sprawców. Rozpytywali, sprawdzali, szukali, no i znaleźli prawdopodobnych podpalaczy. Wiele wskazuje na to, że ogień zapruszyła grupa miejscowych nastolatków. Ja przy tej okazji spotkałem się z panią Zofią Sokół, która przez ponad 20 lat mieszkała w pałacu w Rusocinie. Tę znaną w okolicy poetkę zapytałem, czy ma jeszcze nadzieję na ratunek dla tego wyjątkowego, ale niestety upadającego od lat obiektu.
Ja będę do końca miała nadzieję, bo jestem emocjonalnie związana, bo nie tylko mieszkałam, tylko tam pracowałam w przedszkolu, byłam wychowawczynią grupy zerowej, klasy zerowej w przedszkolu. To było przedszkole, ośmielę się powiedzieć bez żadnej kozei, to proszę pana, to było przedszkole najlepsze, pulsujące życiem i nowymi pomysłami.
Jaki to był budynek? Można o pani powiedzieć, że była świadkiem tego, jak on upadał?
Tak, tak. Byłam świadkiem tego, jak on upadał. Sukcesywnie upadał, systematycznie. Dokąd było przedszkole? Z początku PGR-owskie, to PGR roztaczał parasol ochronny i dbał, ponieważ w przedszkole było wizytówką kulturalno-oświatową, nie tylko wychowawczą, ale przede wszystkim wychowawczą, ale kulturalno-oświatową placówką, takim promieniującym zakładem, proszę pana. I było dumą ówczesnego kombinatu. Proszę pana, to miało to wszystko wygląd. Remonty odbywały się na bieżąco. Potem przyjęła gmina, która również dbała, że bieżące sprawy załatwiały się i zewnętrznie, i wewnętrznie, i personel taki zaangażowany pracował, wszystkie panie w przedszkolu tym pracujące. Były w porządku i wszystkim zależało, ale ponieważ gmina zrzekła się tego, już wcześniej wybudowując nam mieszkania. I obecny dom, w którym mieszkam, jest tego przykładem. Najpierw wyprowadzono lokatorów, ludzi tam mieszkających i pojawiła się szansa, że ktoś proszę pana, ktoś kupi. I wtedy się zaczęła cała historia, która się skończyła jak na razie tragicznie dla pałacu, bo widzimy, co się robi. Ja nawet nie zapuszczam się w te zarośla, bo się boję spacerując. Wybrałam inną trasę. Kiedyś to była moja trasa na spacery, a teraz boję się zapuszczać w te chaszcze zarośla.
Ale nieco ponad 2 tygodnie temu z całą pewnością słyszała pani syreny wozów strażackich, które dojechały do dworku Ambergold, jak podobno mieszkańcy Rusocina nazywają od kilku lat to niegdyś wyjątkowe miejsce.
Nie byłam zdziwiona, i ja jak się dowiedziałam, bo to było tak, zapadał zmrok już, jak to miało miejsce. I na drugi dzień się dowiedziałam, co było, co się wydarzyło, i wcale nie byłam i nie jestem zdziwiona.
To jest po prostu lawina od kilku lat.
Tam pałac stał się teraz siedzibą takich elementów.
Pani jest poetką, jest pani z tego znana w całej okolicy. Gdyby pani zamknęła oczy na chwilę i wyobraziła sobie to miejsce, z którym jest pani tak mocno związana. Jak w pani marzeniach wyglądałby ten pałac? Co by się tam działo? Co by się tam mieściło? Kto być może by tam mieszkał?
Boże, chyba wartałoby napisać. Napisałam piękny utwór. No, przepraszam, że tak mówię, ale został bardzo gorąco przyjęty, bo podobny budynek, ale nie aż tak zaawansowany jak pałac. Gmina i nasza pani wójt w Straszynie przywróciła, ocaliła od zapomnienia budynek dworcowy. I tam zrobiono mediatekę, która jest jedyną, jak się okazało, pierwszą mediateką na wsi. I mnie proszono, ponieważ urządzono uroczyste otwarcie, ja byłam proszona o napisanie czegoś. I napisałam utwór pod tytułem Ocalić od zapomnienia. I pisząc ten utwór z okazji otwarcia tamtego pięknego miejsca, miałam na uwadze pałac w Rusocinie.
I co było w tym wierszu?
Było zawarte niejako tęsknota. Tęsknota i zarazem podziękowanie, że zostało uratowane kolejne miejsce, i uratowane, i oddane ludziom żeby czerpali kulturę, żeby czerpali wiedzę, bo mediateka na wsi, to jest, pan pan może przyznać, musi przyznać, że to wielkie wydarzenie, utwór ten, który mam w pokoju, proszę pana, i pisząc ten utwór, żałowałam, że nie dane mi było napisać podobnego lub takiego samego lub podobnego utworu z okazji od przywrócenia do życia pałacu w Rusocinie, z którym tak jestem związana.
Rozmową z panią Zofią Sokół, wieloletnią mieszkanką pałacu w Rusocinie, kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Trąbka gra, sam komendant dziś prowadzi wóz. Jadą odważni strażacy, a weczko wóz zbija w niebo kurz. Złote hełmy na ich głowach lśnią, złote hełmy na ich głowach lśnią. Ogień oddział, no to pompę ma, sika w głowy, radę sobie da. Przyjechali, już są przy pożarze, podłączyli zaraz węże dwa. Dzielny wzuchów ma ogniowa straż, dzielny wzuchów ma ogniowa straż. Wracają trąbka, znów wesoło gra, do remizy kilometry dwa. Ugasiła ogień straż ogniowa, każdy strażak dziarsko minę ma.